Gościem w studiu jest pani Ewa Kulik, inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Drożyzna drenuje nasze portfele, odczuwamy to na naszej skórze w zasadzie na każdym kroku. Wzrastające ceny gazu, prądu, artykułów spożywczych, choćby tych najprostszych. Ekonomiści zapowiadają recesję na rynkach światowych. Czy nasze wypłaty są więc adekwatne do tych wszystkich wydatków i do inflacji?
No cóż, przyzwyczailiśmy się troszeczkę ostatnio do lepszych wypłat, ale rzeczywiście zaczynają one w
maleć.
Pewnym sensie maleć, tak. Oczywiście z przepisów prawa pracy nie wynika żaden taki powszechny obowiązek, aby inflacja powodowała zwiększanie wynagrodzeń, więc póki co nie ma takich przepisów, które by nakazywały pracodawcom, zwłaszcza prywatnym, zwiększanie wynagrodzenia, bo jest inflacja. Mamy określone w ustawie wynagrodzenie minimalne i to jest obecnie 3010 zł miesięcznie i tego się oczywiście musimy trzymać.
Brutto,
tak. I zejść poniżej tego absolutnie nie wolno. Natomiast wszystkie ewentualne podwyżki, no to już wszystko jest w sferze negocjacji z pracodawcą. Zarówno takich negocjacji indywidualnych, typu jak ktoś podejdzie i wyjaśnia pracodawcy sytuację ekonomiczną dosyć ciężką i tak dalej, jak i na szczeblu takim bardziej zbiorowym. I tutaj dużą rolę do popisu mają związki zawodowe. To one w imieniu całych grup pracowników mogą negocjować z pracodawcami pewne podwyżki, pewne udogodnienia płacowe, choćby okazjonalne, takie, które mogą po prostu poprawić byt pracowników.
A mówiło się o dodatku inflacyjnym, 10% od naszej wypłaty. Co z tym dodatkiem?
No ciężko mi powiedzieć, co w sferze projektów. Na razie z przepisów ogólnych kodeksu pracy nic takiego nie wynika. Natomiast z tego, co widzę, chodząc do różnych zakładów pracy, to rzeczywiście część firm przyznaje pewne dodatki czasowo, ponieważ firma może sobie pozwolić, zysk jest dobry, więc chce się nim niejako podzielić z pracownikami w trudnych czasach, więc przyznaje na przykład na 3 miesiące pewien dodatek. To jest dodatek 500 zł, 1000 zł. Są takie firmy, które mogą sobie na to pozwolić i to się dzieje, to się robi.
No właśnie, jakie to firmy mogą sobie na coś takiego pozwolić? Jeśli chodzi o charakterystykę firmy.
Firmy produkcyjne, niekiedy budowlane, elektronika, to są takie firmy IT, które po prostu mają ten zysk wypracowany mimo ciężkich czasów i rzeczywiście starają się dzielić z pracownikami tą swoją dobrą koniunkturą i wypłacają takie dodatki.
A co z pozostałymi firmami? Czy my, na przykład pracownica sklepu odzieżowego, spożywczego, może na coś takiego liczyć? Czy mamy w ogóle jakąś możliwość proszenia, ubiegania się u pracodawcy o jakąkolwiek podwyżkę w związku z inflacją?
No cóż, no prosić każdy może, tak?
No, tak.
Ale no nie ma takiego przepisu, który by wprost nakazywał pracodawcy podniesienie tego wynagrodzenia, jeśli ono spełnia kryterium tego ustawowego minimum. Więc tutaj jedynie negocjacje, prośby do pracodawcy. No i musimy też wziąć pod uwagę, że kryzys mógł również dotknąć tego pracodawcę, więc on, żeby przetrwać na rynku i zapewnić dalsze zatrudnienie tej osoby, też musi wziąć pod uwagę, czy go stać na dołożenie cokolwiek do pensji pracownikom, bo kryzys dotyka najczęściej wszystkich.
To nie ulega oczywiście wątpliwości. To zostawmy kryzys. Ja bym się chciała zapytać także o drugą taką palącą kwestię. Kwestię mobbingu. Często pojawia się to pojęcie i w mediach, i w prasie, i w ogóle w takim powszechnym obiegu. I nie do końca mam takie poczucie, że my wszyscy wiemy, co to tak naprawdę znaczy mobbing, jakie są jego granice. Bardzo często myli się także pojęcie mobbingu z seksizmem. Pani Ewo, mogłaby pani podać, jaka jest definicja mobbingu? I też taka sytuacja, na przykład przychodzi samotna kobieta z dzieckiem, prosi o podwyżkę, a pracodawca jej mówi, że znajdź sobie kogoś. Czy to już jest mobbing, czy to seksizm?
Raczej dyskryminacja ze względu na płeć lub macierzyństwo, rodzicielstwo i tak dalej. To są dwa różne pojęcia. Mobbing to mobbing, dyskryminacja to dyskryminacja. Oczywiście bardzo często te pojęcia się w praktyce przenikają, ale jeśli mówimy o jakiejkolwiek takich działaniach typu seksizm, typu molestowanie, to są kategorie dotyczące nie mobbingu, tylko dyskryminacji ze względu na płeć, na rodzicielstwo, na różne inne rzeczy, na religię, rasę, wszystko, co tylko może być, możemy się w jakimś sensie czuć dyskryminowani.
A czy ta przytoczona przeze mnie sytuacja jest sytuacją mobbingu i my powinnyśmy jako kobiety w takiej sytuacji zareagować?
Raczej uważam, że jest to kwestia dyskryminacji niż mobbingu, dlatego że tutaj rzeczywiście ta osoba ponosi pewną stratę, pewien dyskomfort w związku z faktem, że jest młodą kobietą, matką, która po prostu no, też musi potrzeby swojej rodziny jakoś tam zapewniać. Mobbing, no o definicję oczywiście mamy. Mamy w kodeksie artykuł 94 z indeksem 3. Tam jest dokładna definicja mobbingu. Ja oczywiście nie będę przytaczać jej całej, ale chodzi tutaj o pewien zespół zjawisk i zachowań skierowanych przeciwko pracownikowi, polegającym na długotrwałym, uporczywym nękaniu, zastraszaniu tej osoby, co finalnie ma spowodować, że ona poczuje się w środowisku pracy źle, że będzie zaniżona jej samoocena i finalnie ma doprowadzić do tego, aby wyeliminować ją jako jednostkę zespołu pracowników. Tym się to najczęściej kończy. Kwestia długotrwałości jest tutaj niezwykle istotna, dlatego że czasami pracownicy bardziej wrażliwsi no, biorą sytuację takiej zwykłej reprymendy jednorazowej od szefa jako mobbing, prawda? No niestety to też nie na tym polega. W praktyce, jeśli chodzi o orzecznictwo sądowe, bardzo często można się spotkać z takim okresem, czy trwało to przynajmniej pół roku. Mhm. Czy to było na tyle trwałe i uporczywe, że można to wykazać w takim odcinku czasu. Oczywiście to jest tylko taka granica umowna, tak? Bo może to trwać znacznie dłużej, może też trwać powiedzmy miesiąc, ale spełnia te cechy mobbingu, a nie jednorazowej akcji typu reprymenda, typu upomnienie pracownika, typu nawet okazjonalna kłótnia z szefem. No i takie rzeczy się zdarzają.
Czyli wracając do tej przytoczonej przeze mnie sytuacji, gdyby to było taki moment powtarzający się, gdyby szef za każdym razem robił nam takie uwagi, to rozumiem, że to już by podlegało pod mobbing.
Tak, oczywiście. Gdyby to była tendencja stała, że ten szef właśnie w ten sposób nęka pracownicę, powoduje zaniżenie jej samooceny i tak naprawdę chce się jej pozbyć z zespołu pracowników, to możemy tutaj mówić o mobbingu. Natomiast jeśli chodzi o pewne dochodzenie roszczeń i swoich spraw, to dużo lepiej jest rozpocząć tę sprawę od strony dyskryminacji niż mobbingu. Dlaczego tak się dzieje? Dyskryminacji tak naprawdę nie musimy udowadniać, musimy jedynie uprawdopodobnić jej istnienie. To pracodawca w sądzie musi udowodnić, że nie dyskryminuje danej osoby, więc jest nam zatem dużo łatwiej. Jeśli taka ofiara tej dyskryminacji może uprawdopodobnić ten fakt, przedstawić jakieś dowody, choćby takie sugerujące, to rzeczywiście no, lepiej sobie poradzi od strony dyskryminacji, zarzutu dyskryminacji niż mobbingu, który trzeba po prostu udowodnić.
Pani Ewo, gdzie możemy się zgłosić, zadzwonić, udać w momencie, gdy my czujemy, że jednak nasze prawa nie są respektowane?
Pani pyta pod kątem mobbingu czy już szerszych praw pracowniczych?
Wszystkich.
Wszystkich.
I mobbingu, i tego, że na przykład mamy poczucie, że nasze wynagrodzenie jest za niskie w porównaniu do wynagrodzenia innych.
Tak, tu też mamy dyskryminację. Proszę Państwa, takie sprawy dosyć miękkie, typu właśnie mobbing, dyskryminacja, tutaj radzimy postępowanie przed sądem pracy. Dlatego, że to są sprawy, które wymagają szerszego materiału dowodowego, przesłuchania świadków, czasem wzięcia jakiegoś monitoringu, przeanalizowania dużego materiału dowodowego, do którego inspektor pracy w ramach swojej kontroli nie zawsze ma dostęp. Natomiast wszystkie inne prawa pracownicze, takie twarde, to jak czas pracy, jak wynagrodzenie, to oczywiście zapraszamy do inspekcji. Tutaj jak najbardziej można złożyć skargę, jeśli na przykład uważamy, że nasze wynagrodzenie jest źle liczone, na przykład wynagrodzenie urlopowe jest źle liczone, że pracujemy zbyt dużo godzin, że mamy za dużo godzin nadliczbowych, które są nierekompensowane w odpowiedni sposób. Z takimi sprawami oczywiście możemy udać się do sądu pracy, ale też możemy skorzystać z pomocy inspektora pracy i złożyć taką skargę.
Zanim złożymy skargę, czy możemy też pójść, czy też zadzwonić i spytać się, czy faktycznie to, jak czujemy, jakie mamy przekonanie a propos naszej sytuacji jest właściwe?
Bo być złamanie może przepisów, tak? Mhm. Jak najbardziej. Inspekcja pracy prowadzi poradnictwo, zarówno telefoniczne, jak i osobiste. Można pójść, siedzą nasi doradcy, prawnicy, którzy zajmują się poradnictwem prawnym z zakresu prawa pracy i wszystkiego możemy się na miejscu dowiedzieć. Mamy też infolinię, jest to infolinia ogólna, dzwoni się do Warszawy, tam też oczywiście możemy uzyskać poradę. Osobiste porady oczywiście są bardziej takie przyjazne dla osoby, która ma jakieś problemy, dlatego że tutaj osobiście można sobie porozmawiać z radcą do spraw prawnych i no, jest to dużo bardziej takie wygodne i praktyczne niż sucha odpowiedź przez telefon.
Mhm. Powiedziała Pani o zbyt nadmiernej długości pracy, czyli na przykład mamy określone, że pracujemy 8 godzin, a nagle przez narzucenie nam wielu obowiązków pracujemy po 10 i 12 godzin. Chciałabym Panią zapytać, jakie są najczęściej łamane prawa pracownika przez pracodawcę?
No między innymi właśnie to, co Pani wspomniała, czyli zbyt duża ilość godzin nadliczbowych. Proszę Państwa, my możemy zlecać godziny nadliczbowe. Szef może nam powiedzieć, proszę dzisiaj zostać dłużej. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami, nie może to dotyczyć kobiet w ciąży, rodziców małych dzieci, ale normalnie, jeżeli z tych takich ograniczeń nie korzystamy, z tych specjalnych uprawnień nie mamy, musimy się liczyć z faktem, że można nam zlecić godziny nadliczbowe i tutaj, że tak powiem, nie ma dyskusji. Szef tutaj ma zdanie nadrzędne. Natomiast kwestia jest odpowiedniego zrekompensowania tych godzin. Musimy zrekompensować je przede wszystkim odpowiednio czasem wolnym od pracy. Natomiast wtedy, kiedy już to nie będzie możliwe, bo na przykład kończy się okres rozliczeniowy, wtedy płacimy wynagrodzenie oraz odpowiedni dodatek w zależności od tego, kiedy te nadgodziny wystąpiły.
Jak wygląda wynagradzanie tych nadprogramowych godzin? Czy tam są jakieś ścisłe reguły? Podejrzewam, że
tak,
pewnie tak.
Tak, są ścisłe reguły, ale tutaj musimy rozgraniczyć pewne rzeczy, w jakim systemie pracujemy. Mhm. Jeżeli mamy podstawowy system czasu pracy, czyli pracujemy po prostu od poniedziałku do piątku po 8 godzin, sobota i niedziela jest dla nas wolna, no taki typowy biurowy system, prawda? Tak najczęściej pracujemy. Od 7 do 15, czy tam od 8 do 16, sobota i niedziela wolna. Jeżeli w takim powszednim dniu pracodawca zleci nam godziny nadliczbowe, na przykład w piątek 2 godziny dłużej, to są godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia doby, dobowe godziny nadliczbowe. Mhm. Takie się po prostu potocznie określa. Te godziny oddajemy na wniosek pracownika 1:1, czyli kiedyś tam odbierzemy sobie nasze 2 godzinki. Natomiast na wniosek pracodawcy, czyli z inicjatywy pracodawcy, kiedy wskaże nam, w przyszły piątek sobie odbierzesz, to musi to oddać w stosunku 1:1. I taki jest nasz zysk.
Aha.
Dokładnie.
Czyli musi nam oddać więcej.
Więcej. Tak.
Okay.
Za 1 godzinę, 1,5 godziny. Wtedy, kiedy to szef wyznacza, kiedy mam sobie te godziny odebrać. Wtedy, kiedy jemu to pasuje. Natomiast bardzo często się też tak zdarza, że pracownika, który pracuje od poniedziałku do piątku, z jakichś ważnych powodów ściągamy do pracy w sobotę. Mhm. Czyli w dniu dodatkowo wolnym od pracy, w 6 dniu tygodnia. W takiej sytuacji, proszę Państwa, musimy zrównoważyć tydzień. Czyli nieważne, czy ściągniemy tego pracownika na godzinę, na 8, na 2 czy na pół, musimy oddać cały inny dzień wolny.
A finansowo jak to wygląda?
Finansowo. Jeśli nie mamy możliwości oddania tych godzin nadliczbowych w naturze, czyli po prostu udzielić odpowiednio czasu wolnego, płacimy. Płaci się wynagrodzenie za każdą godzinę pracy, to jest normalne, skoro nadpracowaliśmy, to mamy wynagrodzenie, oraz odpowiedni dodatek. Za godziny dobowe, czyli te takie, które wystąpiły w piątek, w czwartek, jest to dodatek 50% za każdą godzinę. Natomiast w sobotę, tak jak w tym przykładzie, żeśmy omawiali, jest to dodatek 100% za każdą godzinę. Czyli otrzymujemy wynagrodzenie plus dodatek 100% za taką pracę w sobotę.
I tutaj zaznaczmy, że mówimy oczywiście o umowie o pracę.
Tak, tu wszystko mówimy o umowie o pracę. Dlatego właśnie może na wstępie trzeba by było to zaznaczyć, że wszystkie te uprawnienia pracownicy, które wynikają z kodeksu pracy, dotyczą pracownika zatrudnionego w ramach stosunku pracy. Kiedy na przykład wykonujemy pracę w ramach umowy cywilnoprawnej, zlecenie, dzieło, to tutaj nie mamy już do czynienia z kodeksem pracy. Większość uprawnień takiego pracownika nie dotyczy. I no niestety w praktyce bardzo często bywa tak, że pracownik w ramach umowy zlecenia no dużo musi, a mało może. No ale niestety takie są niedogodności tak zwanych brzydko umów śmieciowych.
Mm-hmm. To na sam koniec chciałabym jeszcze Panią zapytać o takie prawo, które my sami względem siebie nadwyrężamy przez wzgląd na lojalność wobec pracodawcy, wobec po prostu tego, że lubimy daną pracę.
Bardzo często nadgodziny, w poczuciu właśnie obowiązkowości, lojalności siedzimy w tej pracy. Natomiast proszę Państwa, proszę pamiętać, że godziny nadliczbowe zleca pracodawca, a nie my sobie sami. My łatwo przyzwyczajamy przez to pracodawcę, że no skoro ta pani lubi siedzieć dłużej, to niech siedzi.
To niech siedzi.
Ale to nie tak powinno być. Po pierwsze, dyscyplina pracy wymaga tego, aby na terenie zakładu pracy przebywała osoba, którą się do tego upoważni i w godzinach, jakie obowiązują. Więc sam fakt przebywania po godzinach powinien być za zgodą pracodawcy. A zatem zlecanie godzin nadliczbowych powinno też mieć pewne warunki formalne. Proszę dzisiaj zostać 2 godziny dłużej, a nie w taki sposób dorozumiany, kiedy pracownik po prostu chce pilnie skończyć jakąś pracę i no to posiedzę 2 godziny dłużej. I potem zaczynają się takie konflikty na zasadzie, a ja tu zostałam, a mi nie oddałeś. Ja tu zostałam, a mi nie zapłaciłeś.
I pracodawca wtedy ma prawo powiedzieć, że nie zleciłam.
Prawda? Mhm. Więc tutaj ja zalecam pewną dyscyplinę pracy co do tego, jak przebywamy w zakładzie, przez jaką ilość godzin i kto nam te nadgodziny zleca. Żeby był wręcz na to dowód. Jakieś potwierdzenie mailem, kiedy pracodawca pisze chociażby tak, dzisiaj zostań do 17, bo jest potrzeba zrobienia tego, a tego. Również pracodawcy bardzo często przyzwyczajają się do tego, aby nad godzinami łatać niedobory kadrowe. To też jest niedopuszczalne. My mamy pracę 8 godzin dziennie, nam to przepisy prawa gwarantują. Nie po 10, nie po 12, tylko średnio po 8, tak żeby to było po prostu, mieściło się w tej normie. I jeżeli tych nadgodzin jest stale za dużo, to no to jest niedopuszczalne. No są pewne limity godzin nadliczbowych, nie powinniśmy ich przekraczać i to nie może być reguła, że pracownik stale pracuje więcej.
To jakie są te limity? Jeszcze tylko zapytam.
No to tak, nie ma takiego limitu jednym słowem określonego. Okay. No liczba godzin rocznie nadliczbowych to jest maksymalnie 416. Ale też musimy pamiętać, że średnio w tygodniu wraz z godzinami nadliczbowymi nie powinniśmy pracować dłużej niż 48 godzin. To jest oczywiście średnio, jak przepracujemy w sumie w jednym tygodniu 50, a w drugim odpowiednio mniej, no to może nam się wyrównać, ale żeby nie było to średnio więcej niż 48 na tydzień razem z godzinami nadliczbowymi.
Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Szczegóły a propos naszych obowiązków przybliżała inspektor pracy Ewa Kulik z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za Pani
doświadczenie. Serdecznie.